Konrad Piasecki i jego gość.
Wiceszef Platformy Obywatelskiej, niedawny szef Ministerstwa Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry
panu. I ojciec.
Dzień dobry państwu, tak.
Dwójki dzieci. Co jest największym problemem współczesnego ojca polskiego?
Czas dla dzieci, bo jest tyle możliwości budowania dobrych relacji, ale ojcowie polscy, czy w ogóle, pewnie tak jest na całym świecie, są tak zajęci, są w takim biegu, mają tyle zajęć.
Czyli że balans między polityką, życiem biznesowym, a życiem uczuciowym i życiem ojcowskim.
Tak, i dbanie o to, żeby z tymi dziećmi nie stracić kontaktu, żeby zawsze mieć o czym porozmawiać. To jest, ja mam córkę 11-letnią, syna 8-letniego. Mamy wiele wspólnych tematów. Cieszę się, że syn jest kibicem piłkarskim, bo tu jestem jedynym domowym autorytetem w takich sprawach, ale to jest bardzo ważne i oczywiście ten czas przecieka między palcami i ani się człowiek obejrzy, kiedy dzieci, tak jak pana redaktora, są dorosłe i to już jest zupełnie inna sytuacja.
A model ojcostwa jest problemem? To, że wyszliśmy już dawno z takiego XIX-wiecznego patriarchalnego modelu ojcostwa, a dzisiaj właściwie nie za bardzo wiemy, jaki ojciec jest ojcem idealnym.
Ja nie wiem, czy bym chciał być patriarchalnym XIX-wiecznym ojcem, bo
nie jest pan
na pewno nie i nikomu bym tego nie życzył, bo mam wrażenie, że ci ojcowie mieli bardzo słabe relacje z dziećmi. Oni wydawali polecenia, kierowali ich karierą.
Ale byli czczeni, szanowani i do końca życia się pamiętało różne sentencje, które ojciec wygłaszał i się go słuchało.
Wolę 21-wiecznych ojców, takich jak my, którzy jednak mają zupełnie inną relację, których dzieci się nie boją, których dzieci powinny lubić, szanować jako ojców. I myślę, że ten Dzień Ojca niech będzie takim dniem, w którym miliony polskich ojców i miliony polskich dzieci powiedzą sobie coś miłego.
Chociaż wie pan, paradoksalna być może nauka z ostatnich dni, a dokładnie ze środy, jest taka, że jednak ojców należy słuchać. Gdyby Michał Tusk posłuchał ojca, który mówił mu: Michał, nie ładuj się w to LT, przecież to jest lipa. To ale byłoby dzisiaj inaczej.
Cała historia ludzkości jest oparta też i na tym, że w którymś momencie dzieci czy synowie chcą iść inną drogą niż ojciec. Gdyby to było tak, że dzieci się nie usamodzielniają i ci ojcowie do końca kierują ich losem, to nie wiem, czy to było dobre. Myślę, że zwłaszcza bycie synem tak sławnego ojca, tak ważnego, tak odgrywającego rolę w Polsce, musi być strasznie trudne dla kogoś, kto tak jak Michał Tusk, a znałem go jako dziecko, zawsze chciał iść własną drogą i był człowiekiem, jest człowiekiem skromnym, nienawykłym do kamer, niekalkulującym i pewnie przez to i popełniającym jakieś błędy.
Czy pan podziela ojcowską dumę Donalda z wystąpienia Michała Tuska?
Tak, bo ojciec zawsze musi stać murem za swoimi dziećmi.
Ale już wiceszef Platformy Obywatelskiej nie musi. Może spojrzeć na Michała Tuska bardziej krytycznie.
Nie patrzę na niego krytycznie.
Miał być odporny jak dąb, czysty i niewinny jak kwiat magnolii, a jednak wyszła lipa.
Wiem, jak trudną sprawą dla każdego nieprzywykłego do wystąpień publicznych jest znalezienie się w takiej sytuacji, gdzie są dziesiątki kamer, gdzie wielu członków komisji śledczej nie jest obiektywne, tylko czeka, aby ktoś popełnił błąd, aby...
Ale wie pan i zdaje pan sobie sprawę, że ta lipa może was drogo kosztować. I ten zapach tego lipowego drewna może się długo jeszcze ciągnąć za Platformą Obywatelską, a być może pokrzyżować plany Tuska.
Nie uważam tak. Sądzę, że budowanie jakiejś polityki na tym, że kogoś, kto prowadzi normalne życie, złapano na jakimś niefortunnym słowie, to nie jest tylko
kwestia złapania na niefortunnym słowie, no to jest też kwestia wiedzy na temat tego, że premier polskiego rządu doskonale wiedział, że miliony złotych, jakie inwestują Polacy w Amber Gold, są no właściwie, gdzieś to rozpływają się w powietrzu, że to jest lipa, jak mówi Michał Tusk.
To już jest trochę interpretacja. Bo proszę zobaczyć, nie wezwano, nie poproszono Donalda Tuska.
Przyjdzie na to pora.
No tak, ale jego powinno się o to pytać. Nie jego syna, tak? Nie jego rodzinę.
No tylko, szczerze powiedział. No wiedzieliśmy z ojcem, że to lipa, a mimo wszystko się zdecydowałem.
Ale poczekajmy na przesłuchanie Donalda Tuska przed komisją. on wyraził gotowość i tu komisja się przestraszyła i przesunęła to na bliżej nieokreśloną przyszłość. Ja nie podoba mi się bardzo to, że obecna władza szuka w dzieciach jakichś słabych punktów, zwalnia, tak jak syna generała Bogusława Packa, tylko za nazwisko wyrzucono z wojska. W wojsku mówi się, nawet w PRL-u tak nie było, żeby dziecko syna wzorowego, wyróżniającego się żołnierza wyrzucić za nazwisko ojca.
No tak, ale
i
tutaj
szukanie Michała Tuska jest elementem tej samej całości.
Chociaż syn sobie trochę jest winny. No sam mówi, że mówił, że zachowałem się jak debil. Możecie napisać, że zachowałem się jak debil. No, no sam,
tak,
sam,
ale
sam przed ten biznes,
czy jakiegoś, jakąś tego, inną osobę, która by poszła pracować do tej firmy, by ściągano i pytano o takie rzeczy? Jego wezwano, bo jest synem Donalda Tuska. Niech wezwą Donalda Tuska. On tutaj jest w stanie autorytatywnie się wypowiedzieć w różnych sprawach.
A nie ma pan obawy, że sprawa Amber Gold i Talipa pokrzyżuje prezydenckie plany Donalda Tuska, jeśli je ma?
Nie wiem, czy ma takie plany. Jest naturalnym i mocnym kandydatem i moim zdaniem w najmniejszym stopniu to nie wpłynie na jego plany i na jego decyzje.
Jakie tajemnice ma Antoni Macierewicz?
Rozliczne, też chciałbym to wiedzieć.
Tomasz Piątek wydaje książkę o tych tajemnicach, stawia tezę, że są jakieś niezwykle tajemnicze powiązania szefa MON-u z rosyjskimi służbami mafią. Pan to traktuje jak hipotezę, czy jak bajkę?
Nie znam jeszcze tej książki, znam artykuły pana Tomasza Piątka, które ukazywały się w ciągu ostatniego roku i wydaje mi się, że tych co najmniej dziwnych zbiegów okoliczności w otoczeniu Antoniego Macierewicza jest zbyt dużo.
Spotkania... Ale czy w związku z tym należy wyciągać z tego jakiś wniosek, który jest pan w stanie sformułować? Czy
wnioski,
pan patrzy i się dziwi?
Że ktoś taki, kto niesie za sobą tego rodzaju wachlarz rozmaitych dziwnych powiązań, który także jako minister obrony nie stroni od dziwnych spotkań, takich jak z lobbystą D'Amato, który miał związki z nowojorską mafią, że ktoś taki nie powinien być ministrem obrony.
No tak, to jest wniosek oczywisty, który pan powtarza, ale czy wniosek dotyczący tego wachlarza spotkań? No bo pewnie jakby przyjrzeć się każdemu politykowi, to wachlarz jego spotkań, powiązań przez osoby pierwsze, drugie, trzecie byłby równie potężny.
Nie sądzę.
Nie myśli pan,
nie,
że byłby też jakiś link, który
ja
by
myślę,
Tomasza Siemoniaka do Putina
nie
doprowadził?
Ale przecież to jakieś kompletne bzdury. Ja się nie spotykałem nigdy z lobbystami. Nie było wokół mnie nigdy ludzi, którzy mieliby jakieś związki z rosyjskimi firmami tutaj w Warszawie, czy z politykami, którzy potem przeszli do partii Zmiana. No, o Macierewiczu można napisać grubą książkę, można różnie interpretować te fakty, ale te fakty tam są. To są ludzie, którzy przez lata byli blisko Macierewicza, albo to są ludzie, którzy, tak jak D'Amato, spotykali się z nim w Waszyngtonie.
To gdybym postawił fundamentalne pytanie, kim jest Antoni Macierewicz?
Wszyscy, myślę, chcieliby to wiedzieć.
A pan wie?
Nie wiem tego i wiem tyle, że ktoś taki nie powinien być ministrem obrony i że obowiązkiem premier Szydło, służb, jest wyjaśnienie tych wszystkich rzeczy. To jest banalne, bo to zwykle pada w takich sytuacjach, ale ktoś taki musi być poza podejrzeniami, jak żona Cezara czy sam Cezar. To jest człowiek, który odpowiada za nasze bezpieczeństwo, w którego ręku są największe polskie tajemnice. Mogę coś o tym powiedzieć, bo wiem, co wie minister obrony. I ktoś taki nie może działać w takim mgle.
No właśnie, ale pan jako były minister obrony dostawał jakieś materiały, informacje, raporty służb, które by dowodziły właśnie tych dziwnych powiązań Antoniego Macierewicza?
Nie,
no przecież
nie.
On był ważnym polskim politykiem, ważnym politykiem Prawa i Sprawiedliwości, więc służby powinny się
nigdy
nim jakoś interesować.
Nigdy służby za naszych czasów nie zajmowały się politykami opozycji, przynajmniej w...
Nie, ale gdyby były jakieś powiązania z rosyjskim wywiadem czy rosyjskimi służbami, to by służby polskie się powinny tym zainteresować i pewnie by się interesowały.
Ale wiedzy na ten temat nie było. Były różne sprawy, które emocjonowały opinię publiczną, tak jak sprawa tłumaczenia na rosyjski raportu o WSI, wątek rosyjskiej tłumaczki, która przyjeżdżała do SKW, będąc osobą nieuprawnioną do SKW kierowanego przez Macierewicza. Tych przesłanek było bardzo dużo, natomiast nikt tutaj żadnych działań nie prowadził.
Czy Platforma zamierza zacząć prowadzić własną politykę migracyjną?
Rozumiem, że pan redaktor nawiązuje do...
Grzegorz Schetyna zapowiada sprowadzenie do Polski kilkudziesięciu kobiet z dziećmi.
Bardzo dobry głos, dobrze przyjęty w Brukseli.
A czy
gdzie...
to jakieś partyjne ekspiacji, zadośćuczynienia, pokajania się za grzechy ostatnich
nie,
tygodni?
Nie, przecież wcześniej wspieraliśmy...
Mówiliście, że nie chcecie uchodźców.
Ale wspieraliśmy prezydenta Sopotu, Jacka Karnowskiego, który
no tak,
chciał
ale...
sieroty z Aleppo.
Ale więc... i pan i Schetyna mówiliście, nie, nie chcemy uchodźców.
Ale mówimy bardzo wyraźnie o 2015 roku i zgodzie rządu premier Ewy Kopacz.
Chcecie.
Nie, no wtedy mówiliśmy o tym, że wydyskutowany w Unii Europejskiej został dobry, korzystny dla Polski wariant, który dawał możliwość przyjmowania kobiet i dzieci ze stwierdzoną tożsamością. Też, ale ostateczna decyzja była w ręku polskich władz. I do tego wracamy. I chcemy, i polscy samorządowcy są gotowi, wielu z nich jest gotowych do tego, żeby trochę ratować honor Polski w tych sprawach.
Ale będziecie też własne wizy wydawali, karty stałego pobytu, pozwolenia na pracę, no bo wie pan, że to od rządu zależy, a nie od opozycji.
Liczymy bardzo.
Czy ci ludzie dostaną prawo pobytu w Polsce?
Liczymy bardzo na Kościół.
Ale widać Kościół też coraz, nie wydaje kart stałego pobytu.
Ale ma na pewno duży wpływ na obecny obóz rządzący i uważamy, że tak naprawdę to, co powiedział wczoraj Grzegorz Schetyna w Brukseli, to jest wyciągnięta ręka do rządu. Przestańmy z tej sprawy robić taką polską burzę polityczną, tylko zajmijmy się rozwiązaniem problemu i nie przedstawiajmy się Brukseli jako ci, którzy tylko potrafią obrażać Brukselę, mówiąc o szaleństwie europejskich elit.
Ale przyzna pan, że to jest taka trochę partyjna ucieczka do przodu. Jest to trochę forma pokajania się za te zwroty i za te migania się, które Platforma uprawiała w ostatnich tygodniach w sprawie uchodźców.
Bo problem nie jest zero-jedynkowy i ja mam okazję przez ostatnie tygodnie, to jest temat numer jeden wśród Polaków, także i w Platformie. I my staramy się po prostu być uczciwi wobec Polaków w tej kwestii, a uczciwość nie oznacza, że można powiedzieć tak lub nie. To jest wszystko bardziej skomplikowane.
Spojrzał pan wczoraj na sondaż zaufania polityków?
Widziałem, że taki
sondaż.
Wie pan, który
jest przewodniczący Platformy?
Ale wiem, która jest platforma w badaniach partii politycznych.
Druga i mocno,
mocno
spada.
Druga.
Nie. Mocno druga i mocno spada.
Mocno druga. I
mocno
myślę,
druga, to jest pięknie
że mocno druga w tym sensie, że jest długo, długo nic i trzecia partia. I myślę, że jesteśmy niezagrożonym liderem tej części opozycyjnej.
No tak, ale Grzegorz Schetyna w sondażach zaufania 15 za Waszczykowskim, Glińskim i Kuchcińskim.
To tym większa siła całej platformy kierowanej przez Grzegorza Schetynę, że potrafimy być drugą siłą, a bardziej promowani liderzy w tym sondażu, czy bardziej wyróżnieni, no nie mają takiej pozycji dla swojej partii.
Tomasz Siemoniak, dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.
A witając internautów, ale jak pan myśli, z czego wynika tak niska pozycja w sondażach zaufania? Bo jednak lider opozycji zazwyczaj no nie był na pierwszym miejscu, bo z reguły na pierwszym miejscu zawsze w sondażach zaufania był prezydent. Tak jest od lat. Ale lider opozycji zazwyczaj plasował się jednak wyżej niż na 15 miejscu. Chociaż Jarosław Kaczyński
no właśnie,
miał z tym problem.
To mi pan prawie, że tutaj ubiegł mnie pan, bo chciałem właśnie o tym powiedzieć. Jarosław Kaczyński nigdy nie był wysoko w takich sondażach. Zawsze bardzo duży odsetek ocen negatywnych czy braku zaufania. Więc to nie w tym rzecz, a wygrał wybory i tyle. Także my się takimi badaniami akurat kompletnie... Oczywiście to jest tam sympatyczne, jak wzrasta. Natomiast sam, gdy byłem ministrem, też występowałem w tym badaniu CBOS-u i nie byłem w stanie sobie wytłumaczyć wahań, które tam się pojawiały. Czasem plus do góry, czasem minus dół. Nic takiego się specjalnego nie działo. Więc...
No tak, ale wahania rzeczywiście są czasami trudne do pojęcia i zrozumienia, ale sytuacja, w której... No nie kontrowersyjny polityk, bo Jarosław Kaczyński zawsze budował się jednak na kontrowersji. Myślę, że z pełną świadomością tego, że jest postacią silną, kontrowersyjną, którą jedni kochają, inni nienawidzą. Ale Grzegorz Schetyna nie chce mieć wizerunku postaci kochanej albo nienawidzonej. On raczej chyba wybierałby taką drogę środkową, wobec czego taki polityk powinien być w sondażach zaufania no wyżej. Wyżej niż tak mało znana postać, na przykład jak marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Nie uważa pan?
No to trzeba się o to starać, trzeba pracować. Na pewno Grzegorz Schetyna ma w tym sensie trudną sytuację, że liderem został parę miesięcy po wyborach w bardzo trudnej sytuacji, po przegranej Platformy. Więc jak go znam, a myślę, że znam go bardzo dobrze, jakby kompletnie się tym nie... Jego, nas wszystkich zajmuje pozycja Platformy, a nie osobiste tutaj pozycje i jakby nad tym pracujemy. Oczywiście lepiej, żeby był wyżej, natomiast jego ambicją jest dobre prowadzenie Platformy, a przypomnę, byli tacy politycy, zresztą bardzo przeze mnie szanowani, którzy byli niesłychanie wysoko w takich sondażach zaufania, którzy przegrywali wybory, więc ten sondaż zaufania jest jakimś tam oczywiście wskaźnikiem, natomiast on nie decyduje przy urnie wyborczej.
Widział pan oświadczenie Rady Mediów Narodowych wczorajsze?
O atakach na dziennikarzy.
Z niepokojem odnotowujemy ataki i agresywne zachowania polityków, zwłaszcza Platformy Obywatelskiej wobec dziennikarzy, w tym szczególnie dziennikarzy Telewizji Polskiej.
No kuriozalne to jest oświadczenie, bo wszyscy widzą, można obejrzeć sobie te filmiki, jak się zachowują ci w cudzysłowie dziennikarze. No odprowadzanie posła Brejzy do domu i zadawanie mu 20 razy tego samego pytania. Zresztą też doświadczyłem takiej sytuacji, uprzejmie 10 razy odpowiadając, że uważam tegoż młodego człowieka za działacza PiSu i mogę z nim wypić kawę jako z działaczem PiSu, do niego nic nie mam. Natomiast nie zgodzę się na ten rodzaj traktowania polityka czy kogokolwiek, bo to może jutro dotyczyć pana redaktora czy naszych słuchaczy w internecie, gdy w jakiejś sprawie będą pytani, no to będzie to taka kuriozalna sytuacja.
Ale nie lepiej odpowiedzieć dziennikarzowi na pytanie i tyle? No bo to są jednak dziennikarze. No jakkolwiek byśmy nie definiowali zawód dziennikarza, podchodzą z kamerą dziennikarze telewizji publicznej, ale, i pytają o coś. Ale, a wy się zachowujecie,
nie, ale panie, tak
jakby oni nie mieli prawa do zadawania pytań na korytarzu sejmowym.
O coś. Nie, oni nie pytają o coś. Ten dziennikarz, który przeszedł ze mną z 180 metrów, zadawał mi jedno pytanie. I to było po mojej konferencji prasowej. Ja zawsze wszystkim dziennikarzom
jakie
odpowiadam.
To było pytanie?
Kiedy Ewa Kopacz złoży mandat? Kiedy Ewa Kopacz złoży mandat? Kiedy Ewa Kopacz złoży mandat?
Nie złoży mandatu. Dziękuję bardzo.
Ale ja miałem konferencję prasową w tej sprawie i każdy, także on, mógł zadać pytanie. I tu chodziło tylko o zrobienie takiego prowokacyjnego materiału. To naprawdę nie jest dziennikarstwo. Znaczy, ja mówię, ja zawsze, gdy jestem w Sejmie, cierpliwie, nigdy nikomu nie odmawiam rozmowy, wypowiedzi. Dziennikarze są w pracy, ja jestem w pracy, natomiast czajenie się gdzieś tam po korytarzu, takie bieganie, czy pójście za posłem Brejzą do domu, no to przecież jest kompletnie niepoważne. Znaczy, i to jeszcze robią dziennikarze telewizji publicznej, którzy no jednak to jest wielkie medium i powinno się szanować też samych siebie i swoich rozmówców.
No tak, chociaż, że szanować rozmówców bez wątpienia, że szanować widzów i słuchaczy bez wątpienia, natomiast czasami mam wrażenie, że reagujecie na logo Telewizji Polskiej tak jakbyście nie za bardzo wiedzieli, czy ją bojkotować, czy nie bojkotować.
Ależ to ja zawsze...
Raz mówicie, że bojkotujecie, potem nie bojkotujecie.
Nigdy nie mówiliśmy, że bojkotujemy. Oczywiście każdy z polityków podejmuje sam decyzję, tak? Jak jest zaproszenie, to może je przyjąć, bądź go nie przyjąć. Natomiast w sytuacji korytarza sejmowego ja nigdy nie patrzę, jaką kostkę ma dziennikarz, czy to jest ta stacja, czy inna. Staram się zawsze uprzejmie przedstawić swój pogląd i tyle. Zawsze gdzieś na końcu są telewidzowie, słuchacze, internauci i tak należy na to patrzeć.
Pytanie od słuchaczy. Dlaczego, pyta pan Irek, Platforma deklaruje i Grzegorz Schetyna deklaruje przyjęcie islamskich uchodźców, mając doskonałą świadomość, że robi to wbrew woli narodu?
No to jest dyskusyjna teza.
No ale sondaże pokazują, Polacy mówią nie, nie chcemy uchodźców, nie chcemy imigrantów.
Jest 60-70% tak mówi, inni mówią co innego, te dane zmieniały się. Gdyby zapytać Polaków, nie tak jak tutaj pan Ireneusz zwrócił uwagę, tylko czy chcesz, żeby Polska pomogła sierotom z Aleppo, to pewnie inny byłby tego wynik, więc wydaje mi się, że może zresztą to, co powiedział wczoraj Grzegorz Schetyna i paradoksalnie ta dziwna reakcja premier Szydło, która sama wrzucając temat uchodźców mocno do polityki przez ostatnie tygodnie wczoraj apelowała, żeby liderzy opozycji tego nie robili, może to jest jakiś przejaw tego, że uspokoimy się wokół tej sprawy i w końcu zaczniemy normalnie o tym rozmawiać. Podkreślę, mówiłem kilka minut temu o tym, że ważne, żeby głos Kościoła był w tej sprawie może bardziej słyszany przez wielu polityków.
Ale no przyznam pan, że trudno jest podejmować decyzję o przyjmowaniu gości w sytuacji, kiedy społeczeństwo tych gości nie chce. Znaczy też tak nie mówię tylko politycznie, ale dla polityka to jest też trudna decyzja, mówię o rządzących.
Ale żyjemy w trudnych czasach, czasach ogromnie trudnych wyzwań i bycie politykiem to też jest bycie trochę przywódcą, to znaczy to nie może być tak, że tylko się patrzy na sondaże, się robi to, czego w danym momencie by sobie życzyła większość. Trzeba tę większość starać się przekonać, trzeba rozmawiać, trzeba być w dialogu i wydaje mi się, że tego jest bardzo mało w polskiej polityce, bo to jest jeden wielki boks taki plemienny i gdyby tego boksu było mniej, gdyby były takie tematy, które potrafią łączyć w dyskusji, to byłoby bardzo dobrze. I temat podejścia Polski do uchodźców, do wielkich problemów świata, Europy, mogły być takim tematem, gdzie trochę inaczej się rozmawia. Jak mówię, może Kościół ma tutaj też ogromny kłopot, bo zdaje sobie sprawę Kościół też z tych badań, a z drugiej strony moralna presja Ojca Świętego, widać to po wypowiedziach części polskich biskupów, znaczy, że zdają sobie sprawę z tego, że to jest taki duży test dla chrześcijaństwa, jak się podchodzi, czy nawet jakim językiem się mówi o tych sprawach.
No ale Platforma też dowiodła, że ma problem z tym testem i też ma problem z tym odniesieniem się do tej dychotomii potrzeba przyjmowania uchodźców, zobowiązania, a nie chęć społeczeństwa.
Ale jesteśmy opozycją, więc my dzisiaj siłą rzeczy mamy mniejszą odpowiedzialność. Jak mówię, staramy się wyciągać rękę. To PiS kasuje wpisy w internecie, to PiS ma z tym jako obóz rządzący kłopot, bo też nie wierzę w to.
No nie, ale opozycja też miała problem. No panie przewodniczący,
ale ja nie mówię, że nie.
Wypowiedź Grzegorza Schetyny, ale również pańska deklaracja, no też pobrzmiewała, pan powiedział, wmawia się ludziom, że Platforma była za przyjmowaniem uchodźców i się na to zgodziła.
No tak.
No co
tak.
Znaczy wmawia się? No przecież byliście za przyjmowaniem uchodźców i się na to zgodziliście. No to co tu wmawiać, skoro to jest
pan
prawda?
Mówi o kawałku mojej wypowiedzi. Tę wypowiedź poprzedziło wyjaśnienie, co było w roku 2015. I ja te słowa podtrzymuję, bo to nie jest problem zero-jedynkowy.
Że się wmawia ludziom, że się zgodziliście?
Tak. Znaczy, wmawia się ludziom to, co mówią politycy PiS-u czy prezes Kaczyński o tym milionie, który miałby przyjechać za tymi kilkoma tysiącami, o których była mowa w roku 2015. Ale naprawdę to nie jest temat, który da się zamknąć tak, nie 0-1.
I ale
to
na 7 tysięcy się zgodziliście, przyzna pan.
Na 6900, na polskich warunkach, z kontrolą tego, kto w Polsce może się pojawić pełną.
No tak, ale a też mnie zastanawia, dlaczego tylko kobiety i dzieci? A mężczyźni? A starcy? A mężczyźni poza wiekiem poborowym? No bo jeszcze w wieku poborowym, no to można powiedzieć, rzeczywiście powinni walczyć na jakimś froncie.
Taka opcja wynika właśnie z wiedzy o tym, jakie jest podejście polskiej opinii publicznej i jest świadomym wskazaniem na pewną kategorię, która jest ewidentnie faktyczną ofiarą, to są faktyczne ofiary tej wojny. I im trzeba realnie naprawdę pomóc i dlatego o tym mówimy. To są ludzie, to są osoby, którzy w najmniejszym stopniu nie ponoszą odpowiedzialności za to, że trwa wojna domowa, że giną ludzie, że zburzono im miasta. I kobiety i dzieci no, we wszystkich kręgach cywilizacyjnych zawsze podlegają szczególnej ochronie i dlatego zwracamy się do tej kategorii i do, wierzę w to głęboko, współczucia Polaków, które zawsze wykazywaliśmy w takich sytuacjach.
Pani Katarzyna pyta, czemu oficjalny profil partii i polityków Platformy jest po słowach krytyki od razu blokowany dla osób o innych poglądach? Mowa o
nie, prowadzę, nie prowadzę tego profilu, więc trudno mi powiedzieć. Ja blokuję tylko wtedy, jeżeli ktoś obraźliwie, wulgarnie się zachowuje. Wiele ludzi o innych poglądach pisze różne rzeczy do mnie. Natomiast to jest pytanie trochę nie do mnie, ale oczywiście zapytam, zwrócę uwagę, bo nie ma powodu, żeby komukolwiek, kto ma inny pogląd, podkreślę pogląd, a nie od razu jakieś próby emocjonalnego wyładowania się, żeby przed nim. Interesem partii jest to, żeby jak najszerzej idee, poglądy, wypowiedzi docierały przecież.
Pan Damian pyta, czy będzie wspólna lista Platformy i Nowoczesnej w wyborach do Sejmu. Ja pana zapytam, ile procent pańskim zdaniem jest dzisiaj szans na taką listę?
Ja uważam, że zdrowy rozsądek zwycięży.
A zdrowy rozsądek podpowiada wspólną listę?
No tak, ja myślę, że to jest 90% szansy. Jedną wspólną listę, szerszą niż Platforma i Nowoczesna, możliwie całej opozycji, czy prawie całej opozycji, bo to będzie absolutna konieczność. Inaczej nie wygra się z PiS-em. Jeżeli nie będziemy mieć jednej wspólnej listy, wspólnych kandydatów w wyborach samorządowych czy wyborach parlamentarnych.
Naprawdę 90% szansy na wspólną listę?
Tak uważam. Sądzę, że zdrowy rozsądek będzie musiał zwyciężyć i liderzy, my jesteśmy do tego dojrzali, gotowi, sami to proponujemy jako Platforma, rozumiejąc, że mniejsi partnerzy mogą mieć obawy, czy to jakoś ich tożsamości nie zamarzę, natomiast ja słyszę, co ludzie mówią na ulicy, też wyborcy tamtych partii. Oni przede wszystkim chcą, żeby PiS został odsunięty od władzy i nie wybaczą żadnemu liderowi partyjnemu, jeśli w imię jakiegoś partykularyzmu, jeśli obrazi się na kogoś i nie będzie jednej wspólnej listy opozycyjnej.
Ale pan mówi, że 90% szansy, a stopień zaawansowania rozmów, debat, dyskusji wewnątrz opozycji na temat tej wspólnej listy też by pan ocenił na 90%?
Ale do wyborów jest daleko.
2,5 roku.
Do wyborów jest daleko. I ja sobie zdaję sprawę, że jeżeli dziś Ryszard Petru czy Władysław Kosiniak-Kamysz powiedzieli, chcemy jednej wspólnej listy z Platformą, to jest dla nich ogromny kłopot, bo oni walczą o tożsamość, oni są gdzieś przy tych 5 czy 5+% i słusznie podejrzewają, że wielu wyborców w takiej sytuacji może uznać, no skoro jedna wspólna lista, no to już niech ta Platforma będzie tą
czyli dzisiaj muszą budować
płaszczyzną,
też, żeby dobrze się umieścić na tych listach.
Więc ja sądzę, tak, dokładnie to taka jest polityka i ja myślę, że decydujące rozmowy odbędą się na kilka miesięcy przed wyborami. Wtedy zwycięży rozsądek i dlatego mówię 90%. Te 10% to jest jakiś żywioł, którego się obawiam, natomiast zdrowy rozum będzie nakazywał tutaj wspólne działanie.
I jeszcze pani Julka pyta o Hannę Gronkiewicz-Waltz. Czy nie jest problemem dla Platformy, że ona odmawia spotkania z komisją weryfikacyjną?
Gdyby nie współpracowała z prokuraturą CBA i innymi organami państwowymi w sprawach reprywatyzacji, to pewnie byłby to problem. Natomiast współpracuje, sama złożyła wiele doniesień, wiele wniosków, więc ona tak ocenia tę komisję. Na jej czele stoi aktywny polityk PiS-u, pan Jaki, wcale nie prawnik, czy partnera PiS-u, tak? Bo ściśle mówiąc jest chyba w partii, tak, w innej partii. Więc jest to przedsięwzięcie czysto polityczne i dobrym prawem Hanny Gronkiewicz-Waltz, profesor prawa, jest taka ocena. Ona też, kto ją trochę zna, wie, że nie jest osobą jakoś tam kalkulującą. Znaczy ona po prostu tak uważa i ja się cieszę, że w Platformie mamy polityków samodzielnych, którym nawet, nie wiem, Grzegorz Schetyna czy zarząd partii nie może niczego kazać. To jest wielka wartość Platformy i czasami za to też jakąś tam płacimy cenę, bo być może jacyś PR-owcy powiedzieli, że lepiej, żeby poszła. Ona ma takie zdanie, szanujmy to zdanie. Jest prezydentem Warszawy,
a nie jest
która wygrała.
I ta historia warszawska nie zaczyna być tak jak Lipa coraz większym ciężarem dla Platformy?
Jest Hanna Gronkiewicz-Waltz prezydentem Warszawy, który trzykrotnie wygrał wybory i o tym pamiętajmy. I oczywiście ta sprawa nie dodaje i nie pomaga. Natomiast wydaje mi się, że Hanna Gronkiewicz-Waltz stara się robić dużo, żeby tę sprawę wyjaśniać, także własną rolę. I myślę, że równolegle do prac tej komisji będziemy mieli do czynienia z takimi działaniami ratusza, które pokażą prawdę o różnych sytuacjach i pokażą, że to jest absolutnie nieuprawnione, żeby z Hanny Gronkiewicz-Waltz robić jakąś twarz patologicznej reprywatyzacji w Warszawie, bo tak nie jest.
I ostatnie pytanie. Wybiera się pan 10 lipca na krakowskie przedmieście?
Nie.
Tomasz Siemoniak, dziękuję bardzo.